Dzień dobry, tu Karolina Głowacka. Słuchacie kolejnego eksperymentalnego odcinka Radia Naukowego powstałego we współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zapraszam. Odcinek trzeci. Plaga. Françoise Barrès-Inussis usiłuje ratować świat. Koniec 1982 roku. Paryż.
Monsieur Montagné, nous avons en France un cas de la maladie dont on parle tant aux États-Unis. J'ai assisté à vos conférences sur les rétrovirus. Peut-être que l'un d'entre eux est à l'origine de cette maladie, pourriez-vous vérifier?
Mniej więcej tak mógł brzmieć telefon paryskiej lekarki do profesora Luca Montagné, wirusologa pracującego w Instytucie Pastera. Kobieta informuje o pierwszym zarejestrowanym we Francji przypadku tajemniczej choroby wzbudzającej niepokój w Stanach Zjednoczonych. Później zostanie ona nazwana AIDS, zespół nabytego niedoboru odporności. Lekarka dzwoni do Montagné, bo podejrzewa, że przyczyną schorzenia może być retrowirus, o którym słyszała na wykładach w instytucie. Może by to sprawdzili? Montagné wprowadza do tematu swoją współpracowniczkę, Françoise Barrès-Inussis. To młoda, ambitna badaczka. Naukowcy decydują się pomóc lekarzom. Zaczynają konsultacje z medykami. Jeden z nich, Willy Rosenbaum, zauważa, że charakterystycznym objawem choroby są wyraźnie powiększone węzły chłonne. Znajdują pacjenta, który zgadza się na pobranie próbki. W laboratorium Instytutu Pastera w Paryżu rozpoczynają się prace. Przełom lat 70. i 80. to w Stanach Zjednoczonych czasy, gdy w radiostacjach królują Michael Jackson, Prince czy The Police. Hollywood produkuje Gwiezdne Wojny, Rockiego, Łowca Androidów. Do masowego użytku zaczynają wchodzić komputery osobiste Atari i Commodore. W takim świecie, w metropoliach supermocarstwa pojawia się dziwna choroba. Objawy to osłabienie organizmu, podatność na infekcje, grzybice, nowotwory skóry. Przyczyna nieznana. Pierwsze przypadki są rejestrowane pod koniec lat 70., ale jako początek epidemii AIDS uznaje się rok 1981. Wtedy opublikowany zostaje dokument CDC, amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób. Artykuł opisuje 5 przypadków młodych mężczyzn, aktywnych homoseksualistów. Późniejsza AIDS początkowo funkcjonuje właśnie jako gay plague, zaraza gejów. Stają się przez to podwójnie napiętnowani.
Many in the homosexual community are involved in the food business. How do we know? But their handling of food cannot in some manner transfer AIDS to the people that eat in those particular restaurants.
Jeden z medialnych pastorów w swoim radiowym show alarmuje, przecież geje pracują w restauracjach, przygotowują nam jedzenie, a co jeśli w ten sposób zaraza się rozprzestrzeni? Wtóruje mu teksański anestezjolog.
If one is against the repository or the reservoir of the disease, then he's got to be against the reservoir of the disease, whether it's cows or monkeys or homosexuals.
Jeśli źródłem zarazy są krowy, trzeba zwalczać krowy. To samo tyczy się homoseksualistów, argumentuje. Chciałby więc homoseksualności zakazać. Wkrótce okazuje się, że nie chodzi tylko o gejów. Narażeni są narkomani, chorzy na hemofilię, potrzebujący regularnej transfuzji. Zakażają się również, nikt nie wie dlaczego, uchodźcy z Haiti. Szybko i to zawężenie okazuje się nieaktualne.
Slowly that truth is beginning to dawn on straight America. AIDS is not a gay disease. AIDS is a venereal disease and it can pass from men to women and women to men.
The fear is mounting.
A special AIDS hotline helps victims fired from jobs or evicted by roommates who believe incorrectly that one can get AIDS just by being near someone who has it.
It's scary enough to have a serious disease without feeling like you're a leper.
Thank you. Początkowo politycy lekceważą sytuację, ale kiedy okazuje się, że narażona jest praktycznie cała populacja, muszą reagować, bo pojawia się obawa czy wręcz społeczna panika. Bywa, że zdiagnozowani tracą pracę, sąsiedzi ich unikają lub wręcz żądają, żeby się wyprowadzili. Nikt nie wie, co powoduje chorobę i jak dokładnie się ona rozprzestrzenia. Presja na pilne uzyskanie odpowiedzi jest ogromna. Pracują Francuzi w Instytucie Pastera, pracują też Amerykanie w National Cancer Institute, Narodowym Centrum Raka z doktorem Robertem Gallo na czele. To odkrywca nowego typu wirusów, wspomnianych retrowirusów. Na początku lat 80. znany był właśnie tylko ten jeden, odkryty przez Gallo, wywołujący ostrą białaczkę i chłoniaka, wirus HTLV-1. Retrowirusy różnią się od klasycznych wirusów sposobem zapisu swojej informacji genetycznej. Zamiast w DNA robią to korzystając z kwasu rybonukleinowego, RNA. Są w stanie wbudować swój genom do genomu komórki gospodarza, a potem się namnażać w jego organizmie. Najpierw muszą jednak przepisać informację genetyczną z RNA na DNA, a do tego jest im potrzebny specjalny enzym. Właśnie obecności tego enzymu jako markera retrowirusa postanawiają poszukać Francuzi w próbce pobranej od chorego mężczyzny. Pracują intensywnie 3 miesiące. I tak, wykrywają ów enzym, ale to wszystko, co mogą powiedzieć. Komórki błyskawicznie umierają. Naukowcy nie są w stanie zrobić dokładniejszej analizy. Proszą więc biobank o porcję krwi od zdrowego dawcy i dokarmiają nią wirusa. Co obserwują? Bezlitosność. Wirus dopada i zabija białe krwinki, komórki odpowiedzialne za odporność organizmu. Luc Montagnier i Barès i Nosis wiedzą, że odkryli zupełnie nowy, szalenie niebezpieczny retrowirus. Zatrzymajmy się na moment i wyobraźmy sobie tę sytuację. Pracujemy zamknięci w laboratorium nad patogenem, o którym wiadomo tyle, że powoduje chorobę, na którą nie ma lekarstwa. Wiemy, że przenosi się przez krew i kontakty seksualne. Ale czy tylko? Może unosi się w powietrzu? Zadawaliśmy sobie to pytanie, ale strach nas nie blokował, powie Barès i Nosis po latach. W 1983 roku, raptem kilka miesięcy po rozpoczęciu badań, zespół z Instytutu Pastera publikuje artykuł w Science z Barès i Nosis jako pierwszą autorką. W tekście informują o wyizolowaniu nowego retrowirusa z materiału od pacjenta z AIDS. Autorzy stwierdzają jeszcze ostrożnie, że wirus może mieć wpływ na powstanie właśnie tej choroby. Wkrótce zespół Gallo i kilka innych potwierdza to przypuszczenie. Wielki sukces. Zagrożenie zostaje zidentyfikowane. Nowy retrowirus za chwilę uzyska nazwę, którą wszyscy znamy. Wirus HIV.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008 jointly to François Barès-Nosis and Luc Montagnier for their discovery of human immunodeficiency virus.
W 2008 roku François Barès i Nosis i Luc Montagnier zostają uhonorowani za to odkrycie Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny. Nigdy wcześniej nauka i medycyna nie odkryły tak szybko, nie zidentyfikowały źródła i nie zaproponowały leczenia nowej jednostki chorobowej, głosi komunikat Komitetu Noblowskiego. Ale komitet musi się też tłumaczyć z werdyktu. Dziennikarze dopytują, dlaczego nagroda za to ważne odkrycie nastąpiła dopiero po 25 latach. I czy nie miało to przypadkiem związku z kontrowersjami, kto tak naprawdę pierwszy odkrył wirusa?
Why has it taken up till now to award the prize for this subject? Is part of that down to the debate that was going on about who actually discovered the virus?
To some extent, yes, because we don't only lean on the publications that has been done. We also have other sources that we have to dissect in order to be sure who really did the job.
Przedstawiciel komitetu przyznaje, że tak, to właśnie kontrowersje były przyczyną opóźnienia i wyjaśnia, że przeprowadzili własne śledztwo, żeby ustalić prawdę. Kto zatem miał być tym wielkim pominiętym? Dr Robert Gallo. Amerykanin już po opublikowaniu pracy Francuzów przedstawił własne i przekonywał, że jemu należy się pierwszeństwo w odkryciu wirusa. Spór między Gallo a Francuzami trwa przez wiele lat poprzedzających przyznanie Nobla i jest jednym z najbardziej przykrych spektakli w świecie naukowym. Na pewnym etapie włącza się do niego amerykański National Institute of Health, Narodowy Instytut Zdrowia, w 1993 roku. Zarzuty o przywłaszczenie sobie francuskich odkryć przez Gallo zostają odrzucone, ale zdaniem dziennikarza śledczego Johna Crutzona ze względu na naciski ze strony polityków, bo rok później ten sam instytut przyznaje, że amerykański test na HIV powstał na podstawie wirusa wyizolowanego w Instytucie Pastera. Ślady sporu widać do dziś. W części publikacji jako odkrywca jest wskazywany Gallo. On sam uważa się za współodkrywcę i nie brak głosów, według których Komitet Noblowski niesłusznie go pominął. Tym bardziej, że Gallo badaniom nowego wirusa poświęcił wiele lat. Ale nie chodziło tylko o prestiż. Stawką były gigantyczne pieniądze. Amerykanie i Francuzi ścigają się o to, kto pierwszy stworzy test wykrywający obecność wirusa we krwi, czyli będzie mógł na nim zarabiać. Szybsi są Amerykanie. This test adds a major dimension of protection to our present safeguards. Its use will keep our blood supply safe. Ale Francuzi nie dają za wygraną i idą do sądu. Jednocześnie francuscy urzędnicy decydują się na coś, co zostanie później nazwane skandalem krwi. Nie dopuszczają u siebie amerykańskiego testu dostępnego od marca 1985 roku. Czekają na rodzimy, który pojawia się dopiero w lipcu.
Le CNTS, Centre National de la Transfusion Sanguine, l'écrit noir sur blanc. Selon des calculs statistiques, tous nos produits pour soigner les hémophiles sont contaminés par le virus du sida.
Przez 5 miesięcy, chociaż istnieje możliwość testowania krwi przeznaczonej do transfuzji na obecność wirusa HIV, Francja tego nie robi. W tym czasie skażoną krew dostaje tam ponad 270 osób cierpiących na hemofilię. Co najmniej. Dopiero w XXI wieku dziennikarze telewizji Canal Plus ustalą, że rząd francuski jeszcze przez rok po dopuszczeniu na rynek rodzimego testu pozwalał na eksport nieprzebadanej krwi m.in. do Grecji, Portugalii, Tunezji, Argentyny i Iraku. Według mediów na AIDS z tego powodu zmarło co najmniej 300 osób. Amerykańsko-francuski spór o prawa do testu na HIV sięga najwyższych szczebli państwowych. Kończy go dopiero porozumienie prezydentów Reagana i Chiraca z marca 1987 roku. Oba kraje dzielą się prawami. Barès i Nusis niechętnie wraca do sporów z Gallo. Nie miałam wyjścia, musiałam w nich uczestniczyć, mówi w 2009 roku polskiemu dziennikarzowi Sławomirowi Zagórskiemu. Chwali szefa Montagnier, który miał powiedzieć: ja się biję, wy pracujecie dalej. A dlaczego Francja uparła się, żeby nie wpuścić amerykańskich testów? Nie umiem odpowiedzieć, o wielu rzeczach nie wiem, mówi krótko. Dopytywana przez dziennikarza powtarza: nie wiem, co działo się w środowisku polityków czy firm farmaceutycznych. Jako naukowiec powiem, uważam, że nie traciliśmy czasu. Zrobiliśmy maksymalnie dużo, żeby komercjalizacja nastąpiła jak najszybciej. Wygląda na to, że w czasie, kiedy toczą się międzynarodowe przepychanki, Barès i Nusis faktycznie jest skupiona na czymś innym. W momencie wykrycia wirusa ma 35 lat. Od tego czasu poświęca się pracy na rzecz chorych na AIDS. Jest aktywna i zmobilizowana do działania. Mobilizują sami pacjenci. Pierwszego spotyka w 1984 roku w Stanach Zjednoczonych. Jest tak słaby, że towarzyszący jej lekarz musi odczytywać pytania chorego z ruchu jego warg. Po artykule w Science do Instytutu Pastera regularnie przychodzą z nadzieją i oczekiwaniami kolejni. Pytają, kiedy znajdziecie coś, co nas wyleczy? Barès i Nusis wspomina, że to było traumatyczne. Dobrze wiedziała, że lek nie powstanie szybko. chociaż wtedy, na początku, badaczka wierzyła, że epidemia jest do opanowania. Naiwnie myśleliśmy, że nasze odkrycie pozwoli nam szybko zdobyć więcej informacji na temat wirusa, a przede wszystkim opracować szczepionkę, która zapobiegnie globalnej epidemii, wspomina. Tymczasem epidemia się rozprzestrzenia. Z roku na rok jest więcej przypadków. I tak aż do rekordowego 1997, kiedy notuje się 3 300 000 zakażeń. Choroba dotyka nawet współczesnych bogów. Mega gwiazda kina Rock Hudson jest pierwszą osobą publiczną, która przyznaje, że cierpi na AIDS. O wszystkim informuje jego rzeczniczka.
Mr. Rock Hudson has acquired immune deficiency syndrome, which was diagnosed over a year ago in the United States.
Aktor umiera w 1985 roku. Ludzie na ulicach walczą o swoje życie, domagając się dopuszczenia do użytku każdego leku dającego nadzieję. Nie chcą czekać na długie procedury. Wirus jest podstępny. Początkowo nie daje objawów. Rozwija się przez kilka lat, potrafi doskonale chować się w organizmie, upośledza układ odpornościowy gospodarza. W efekcie zabijają go infekcje, jak grzybicze zapalenie płuc, które spowodowało śmierć Freddiego Mercurego. U chorych pojawiają się charakterystyczne nowotworowe zmiany na ciele. Mięsaki Kaposiego. Strach społeczny jest ogromny, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W Kambodży, w jednym z sierocińców, dzieci zakażone HIV zostają zamknięte w pomieszczeniu bez jedzenia, picia, przewijania. Bo i tak nikt ich nie zaadoptuje, bo lepiej, żeby umarły. Baresi Nusiś interweniuje osobiście. Od dawna pracuje nie tylko w laboratorium. W 1985 po pierwszej wizycie w Afryce, gdzie widzi dosłownie pomór w szpitalach, coś się w niej zmienia. Zdaje sobie wtedy sprawę ze skali epidemii. Staje się kimś na kształt naukowczyni aktywistki. Zjeżdża Afrykę i Azję, szkoli lokalnych medyków, dba o poprawę warunków sanitarnych, pomaga tworzyć centra medyczne. Staje się też konsultantką Światowej Organizacji Zdrowia do spraw AIDS. Czasem zderza się ze ślepotą polityków, jak w RPA, gdzie władze długo ignorowały epidemię. Przez lata jest na pierwszej linii frontu walki z wirusem. Odchorowuje to psychicznie. Kiedy w połowie lat 90. pojawia się terapia antyretrowirusowa, Baresi Nusiś, jakby czując, że może odpuścić, popada w depresję. Wycofuje się z życia publicznego. Ale po spotkaniu grupy chorych wraca. Trzeba walczyć dalej, to jest prawdziwe życie, nie myśl o sobie. Tak się mobilizowała. A już z pozycji noblistki ostro krytykuje papieża. Benedykt XVI w 2009 roku, pytany przed pielgrzymką do Afryki o AIDS, stwierdza, że prezerwatywy nie są rozwiązaniem. Fragment materiału agencji AFP.
Non si può superare con la distribuzione di preservativi.
The problem of AIDS cannot be dealt with by giving out condoms. On the contrary, they aggravate the problem. The solution is twofold. Firstly, a humanization of sexuality, which entails a spiritual awakening, a change in behavior on the part of some people towards others.
Status głowy Kościoła katolickiego pozwala na skonsultowanie się z najwybitniejszymi ekspertami, zanim publicznie udzieli się wypowiedzi na temat epidemii, która zabiła już miliony. Zauważa Baresi Nusiś zjadliwie w liście otwartym do papieża. Katolickie poglądy na temat stosunku seksualnego są przestarzałe i nie biorą pod uwagę stanu współczesnej wiedzy. Stanowisko prezentowane przez papieża jest niebezpieczne dla ludzkości. Dziś wiemy, że wirus trafił do Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej w 1971 do Nowego Jorku. Przez kilka lat rozprzestrzeniał się niezauważany przez władze publiczne. A skąd w ogóle wziął się u człowieka? Prawdopodobnie przeskoczył z szympansów w Kamerunie 60 lat wcześniej. Do tej pory epidemia zabiła około 40 milionów osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2021 roku z wirusem żyło blisko 39 milionów, z czego 1,5 miliona zakaziło się niedawno. Zmarło 650 tysięcy. Problemem są nierówności w dostępie do leków, bo współcześnie dzięki medykamentom można kontrolować namnażanie wirusa, przez co otrzymujący je nosiciele wirusa HIV mogą żyć względnie normalnie. Co nie znaczy, że należy ignorować zagrożenie. Od 2022 roku lekarze informują w Polsce o wzroście przypadków. Szacunki wskazują, że nawet połowa nosicieli może być tego nieświadoma. Testy na HIV są bezpłatne i anonimowe. Profesor Françoise Barrès-Inoussis, choć na naukowej emeryturze, pozostaje aktywna. Udziela wywiadów. Przez większość zawodowego życia związana z Instytutem Pastera, w ciągu swojej kariery otrzymała ponad 10 międzynarodowych nagród, tytuły doktora honoris causa, wystąpiła na ponad 250 konferencjach międzynarodowych i jest współautorką 270 publikacji naukowych. Ma w sobie pewien spokój i coś, co nazywamy paryskim szykiem. Elegancka, swobodna w wypowiedzi. W dzieciństwie spędzała całe godziny na obserwacji owadów. Myślała o zostaniu lekarką, ale studia biomedyczne były tańsze. Nie chciała obciążać finansowo rodziców. Pracę w Instytucie Pastera zaczęła jeszcze podczas nauki. Przez rok był to staż bezpłatny. Pracy było tak dużo, że opuszczała wykłady. Pojawiała się w zasadzie tylko na egzaminach. Pokochała pracę w laboratorium. W Instytucie Pastera chciała zostać też po doktoracie. Zagadnęła o to jednego z wicedyrektorów. Ten poradził, żeby zmieniła zawód. Kobiety bowiem niczego szczególnego w nauce nie osiągają. Barrès-Inoussis wyjechała na staż podoktorski do Stanów Zjednoczonych, ale potem zdecydowała się wrócić do Instytutu, chcąc coś udowodnić. Kolega po kilku latach przeprosił. Informacja o Noblu została ją w Kambodży. Jako pierwszy nie dodzwonił się do niej Komitet Noblowski, ale znajoma z francuskiego radia. Uczona myślała, że to żarty. Największa radość w życiu zawodowym? Spotkanie pacjentów, którzy przyjmują leki i panują nad wirusem. Frustracja, że nie udaje się wynaleźć szczepionki. Françoise Barrès-Inoussis ma też przesłanie, które słuchacze Radia Naukowego dobrze znają. Pewnie to doświadczenie wyjścia z laboratorium i bezpośredniego kontaktu z ludźmi walczącymi o życie sprawia, że mówi z taką mocą dobrze Wam znane słowa.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Nie robimy nauki dla nauki, robimy ją dla dobra ludzkości. Nie tkwi w laboratorium, wejdź. Jeśli pracujesz nad chorobą, musisz mieć kontakt z ludźmi nią dotkniętymi. Wtedy rozumiesz, co i dlaczego robisz. Dlatego to jest takie ważne. Profesor Françoise Barrès-Inoussis jest jedną z bohaterek wystawy Beyond Curie, nie tylko Curie, amerykańskiej artystki Amandy Fink-Bodhi-Pakyi. To 41 nowoczesnych grafik, każda z nich opowiada o jednej wybitnej uczonej, w tym o 16 laureatkach Nagrody Nobla. Część grafik można oglądać w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Wystawę możecie obejrzeć w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na ulicy Freta 16 w Warszawie do sierpnia 2023 roku. Przed nami jeszcze jeden specjalny odcinek Radia Naukowego inspirowany wystawą Beyond Curie. Dziękuję, że byliście ze mną i z Françoise. Dajcie znać, jak podobał Wam się ten odcinek, treść i forma. Tymczasem do usłyszenia!